Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Rafał Mikołajczyk, prezes Fundacji Moc Pomocy, reha menadżer, sportowiec i osoba z niepełnosprawnością. Witam Cię w Radiu Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry, serdecznie. Witam Państwa.
Od jakiegoś czasu poruszasz się na wózku. Jaki jest powód Twojej niepełnosprawności?
Ja poruszam się na wózku od 16 lat. Mój wypadek polegał na tym, że jako 14-letni chłopiec w mojej miejscowości, bo z takiej pochodzę, podszedł do mnie chłopak z dosyć takiej patologicznej rodziny, złapał mnie za szyję, upadłem, jego ciężar ciała mnie przygniótł, no i w wyniku tego uszkodziłem rdzeń kręgowy na poziomie szyjnym, dlatego też poruszam się na wózku.
W jakich jeszcze innych sytuacjach może dojść do takiego urazu, do urazu rdzenia kręgowego?
Zazwyczaj z doświadczenia mojego życiowego i zawodowego wynika, że nie są to, tak jak większość osób myśli, wypadki komunikacyjne, są to po prostu nieszczęśliwe wypadki. Upadki właśnie z takiej wysokości, jeżeli ktoś nas popchnie, upadki z drzewa, z drabiny, również wchodzą w to właśnie wypadki komunikacyjne, bardzo rzadko wypadki w rolnictwie. No i na pewno dużym tutaj takim statystycznie wskaźnikiem jest na pewno są skoki do wody. Uraz rdzenia kręgowego zazwyczaj mamy tutaj do czynienia z osobami bardzo młodymi, między powiedzmy 16 a 35 rokiem życia.
Czyli można powiedzieć, że to są osoby, przed którymi całe życie i ten wypadek z pewnością jest szokiem dla takiej młodej osoby. Czy ona zaraz po urazie, jeszcze będąc w szpitalu, może otrzymać właściwą pomoc, wsparcie, w ogóle informacje? Co wynika z Twojego takiego doświadczenia zawodowego jako reha menadżer?
Znaczy to wygląda się tak, że generalnie osoby, które ulegają urazom rdzenia kręgowego, muszą kompletnie zmienić swoją koncepcję życia. Osoby po amputacji tego nie muszą zrobić, bo dostosują się. Osoby z inną niepełnosprawnością w miarę możliwości też wrócą na tą swoją koncepcję życiową. Uraz rdzenia powoduje jednak zmianę wszystkich, może nie wartości, ale funkcjonowania w życiu społecznym, zawodowym, sportowym, rodzinnym, jest kompletnie szok dla tych osób. Ale wracając do pytania, jaka informacja, pomoc i tak dalej. Ja uważam, że najbardziej właściwa informacja to jest przede wszystkim kwestia postępowania po samym urazie, czyli konsultacji lekarskiej, odpowiednio szybkiej operacji, bo to operacje tak naprawdę umożliwiają jak najszybsze powracanie pewnych funkcji układu nerwowego i myślę, że to jest najważniejsze. A problem w Polsce polega na tym, że te operacje dosyć wolno są wykonywane. No i potem rehabilitacja. Ja z doświadczenia uważam, że jednak ta rehabilitacja, jeżeli nie mamy tutaj żadnych dodatkowych urazów ciała, powinna następować po prostu na kolejny dzień.
Mówiąc o operacjach, masz na myśli te operacje, które pozwalają na przykład takiej osobie po urazie, po wypadku usiąść na wózku w ogóle?
Tak, dokładnie, dlatego że biologicznie mamy tutaj taką informację, że funkcja rdzenia kręgowego przy nieczęściowym uszkodzeniu, przy jakimś szoku, wracają w ciągu 6-8 godzin. Operacja ma na celu przede wszystkim odbarczenie tego rdzenia i zastymulowanie tych funkcji, które były wcześniej przed urazem. Dlatego ta operacja, stabilizacja jest bardzo ważna.
Jak to jest już po szpitalu? Jak już osoba z takim urazem rdzenia kręgowego wychodzi ze szpitala, to z czym ona się musi zmierzyć? Na co musi być gotowa?
Myślę, że na pewno największym szokiem jest tutaj akceptacja swojego stanu, czyli taki aspekt psychologiczny, dlatego że wszędzie jest mnóstwo barier architektonicznych, środowisko domowe jest w ogóle nieprzystosowane, do tego dochodzi brak kontroli nad funkcjami fizjologicznymi, brak pomocy finansowej z różnych źródeł, no i właśnie zmiana tej koncepcji życiowej, bo mimo tego, że osoby po urazach rdzenia głęboko wierzą i bardzo dobrze, że to robią, że będą chodziły, że trzeba jak najwięcej funkcji najszybciej osiągnąć, to jednak ten aspekt psychologiczny, czyli takiego załamania, jest tutaj najważniejszy. Myślę, że ta pomoc jest najważniejsza, czyli ta taka bariera mentalna, no i na pewno umożliwienie rehabilitacji.
Ta akceptacja, o której mówisz, to jest pewnie podstawowa sprawa, żeby w ogóle zacząć działać, żeby próbować swoje życie przeorganizować. Po prostu ono się musi zmienić.
Tak, ja uważam, że nie da się na pewno pogodzić z tym, co się wydarzyło, obojętnie jaki jest to wypadek. Myślę, że przychodzi moment, w którym zaczynamy akceptować swoją sytuację, ale jest taka pewna krótka historia. Nasze wydarzenia życiowe po prostu muszą trwać w naszej głowie, bo tworzą naszą tożsamość, więc nie jesteśmy w stanie po prostu tego wyrzucić. Ale myślę, że to jest taki nasz kamyczek, który wkładamy do kieszeni, on nas gdzieś tam gniecie, ale o tym pamiętamy. Więc osoby po urazach rdzenia, nie tylko one, nie godzą się z tym, co się wydarzyło. One po prostu akceptują tą sytuację i zaczynają na nowo budować swoje życie.
A jaka pomoc będzie potrzebna tak na samym początku tej osobie? Mówiłeś o pomocy tej psychologicznej, ale co jeszcze?
Myślę, że wsparcie rodziny jest tutaj najważniejsze, czyli pokazanie, że mimo tego, że siedzisz, mimo tego, że leżysz, będzie wszystko dobrze. Ja cię wspieram i razem przez to przejdziemy. To jest najważniejsze. No i na pewno rehabilitacja. Rehabilitacja bardzo intensywna, wykorzystywanie robotyki, przywracanie no, jak najszybsze tych funkcji, na które może nam organizm po prostu pozwolić, bo to jest najważniejsze. I zadbanie tak naprawdę o skórę, dlatego że często dochodzi do odleżeń, zadbanie o kwestie właśnie fizjologii, bo dochodzi do często jakichś bakterii, a one uniemożliwiają potem proces rehabilitacji, to jest najważniejsze.
Ile czasu zajmuje uzyskanie względnej niezależności takiej osobie od czasu, kiedy ona wychodzi ze szpitala? Na ile ważne w tym całym procesie jest właśnie też wsparcie specjalistów i osób, które już są też po urazie i przeszły tą drogę?
Co do niezależności, wszystko zależy właśnie od tego nastawienia osób po urazach. Myślę, że tetraplegicy standardowo, czyli osoby z czterokończynowym porażeniem, jeżeli mają możliwość usamodzielnienia się ze względu na uraz, trwa to do 2 lat. Paraplegicy, czyli osoby na poziomie uszkodzenia piersiowym, lędźwiowym, myślę, że to jest kwestia 6-8 miesięcy, w zależności od tego, czy jakieś tam konsekwencje urazu się nigdzie nie pojawią. A na ile ważne w tym procesie jest wsparcie specjalistów, myślę, że bardzo ogromne. Ja jestem zdania tego, że takie osoby przede wszystkim powinny mieć intensywną rehabilitację, konsultacje wielu specjalistów, a równolegle powinny otrzymywać wsparcie od osób, które również poruszają się na wózkach, które również są po urazach rdzenia, bo problem polega na tym, że ani internet, ani system zdrowia nie do końca w Polsce jest przystosowany do tego, żeby tym osobom po urazach udzielać takiej pełnej informacji. A moje doświadczenie życiowe i zawodowe pokazuje, że ten poziom jest naprawdę, jest kiepsko, tak? I trafiam do osób, które powinny być samodzielne, osób, które powinny inaczej funkcjonować. I problem polega na tym, że nie chodzi o kwestię finansową, nie chodzi o kwestię mentalną, tylko problem polega na tym, że one nawet nie wiedzą, że są w stanie jeździć na wózku. One nie wiedzą, jak mogą funkcjonować, bo po prostu nie wiedzą, skąd się o tym dowiedzieć.
Czyli potrzebna jest determinacja, siła i działanie, nieodpuszczanie, bo tak jak w Twoim przypadku, Ty jesteś sportowcem, prawda? Jaki sport można uprawiać po urazie rdzenia?
Myślę, że tak naprawdę każdy, to tylko wyobraźnia nas, będzie w tym zakresie ograniczać. Na pewno łatwiej jest funkcjonować po urazie rdzenia w życiu sportowym, jeżeli ten sport, ta aktywność fizyczna była jeszcze przed wypadkiem. Ale znam również osoby, które siedziały przed telewizorem, ciężko pracowały i nagle po urazach rdzenia zajmowały się aktywnością, bo amatorski sport, aktywność fizyczna, czy w ogóle wyczynowy sport jest tak jakby nieodłącznym elementem zakończonego procesu rehabilitacji, a wejścia w ten proces takiej po prostu aktywności fizycznej osób po urazach rdzenia. Jest bardzo dużo takich pozytywnych rzeczy, które wpływają po prostu na organizm. Co do mojej historii, uważam, że sport jest niezmiernie ważny, on zmienia nasz organizm, daje bardzo dużo możliwości wydolnościowych, siłowych, takich manualnych, zwłaszcza na przykład u osób po czterokończynowym porażeniu, a dyscyplin jest dużo. Od pływania, po sporty zimowe, po rugby, no, najbardziej popularna dyscyplina wśród osób po urazach szyjnych, czy rower, tak jak ja jeżdżę. Mnóstwo jest tych dyscyplin, myślę, że tak jak mówię, no, tylko i wyłącznie wyobraźnia tej osoby tutaj ograniczona.
I można być nawet mistrzem Polski.
Myślę, że można być nawet mistrzem świata i pojechać na Igrzyska Paralimpijskie.
Rafał Mikołajczyk, prezes Fundacji Moc Pomocy jest z nami. Do rozmowy wracamy po 13.30. Zostańcie Państwo z nami.
Więcej serca i mniej barier. Audycja o pomaganiu i integracji. W każdy wtorek po 13.00.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. Połączyliśmy się z Rafałem Mikołajczykiem, prezesem Fundacji Moc Pomocy, osobą po urazie rdzenia kręgowego. Jesteś współzałożycielem tej fundacji i prowadzicie 2 autorskie projekty dla osób po amputacjach i dla osób po urazach rdzenia kręgowego. Powiedz, na czym one polegają?
Przede wszystkim polegają na tym, że są jedynymi tak kompleksowymi programami w Polsce i z tego jestem ogromnie dumny, że udało nam się to zrobić. Programy przede wszystkim dotycząc osób po amputacjach zakładają przede wszystkim dotarcie do tej osoby, poznanie jej potrzeb, zapewnienie pomocy psychologa, protetyka, fizjoterapeuty, który będzie w stanie przygotować ich kończyny do protezowania, będzie w stanie pomóc w doborze odpowiedniej protezy. No i następnie rozpoczęcie rehabilitacji, jeżeli jest to osoba po amputacji kończyny górnej, przystosowanie się do protezy, wykorzystanie tych funkcji, które będą tutaj no, przywracały pewne funkcje manualne. No osoba po amputacji kończyny dolnej chciałaby chodzić, więc wykorzystanie protezy i nauka chodu, która w Polsce kuleje w cudzysłowie, jest tutaj najważniejsza. A potem wchodzimy w aspekt taki aktywności społecznej, czyli mówię tutaj doradca zawodowy, mówię tutaj asystenci wsparcia, bo też taki projekt prowadzimy, czyli inne osoby po amputacjach, które już osiągnęły jakiś taki swój sukces w różnych płaszczyznach życiowych, jest wsparcie tych osób, więc realnie mocno działamy. Musimy pamiętać o tym, że jest ponad 18 tysięcy amputacji w kraju, więc jest bardzo dużo do zrobienia. Co do urazu rdzenia kręgowego wygląda to podobnie. Statystyka jest troszeczkę mniejsza, bo to jest gdzieś koło 1200-1600 osób rocznie. Też naszym zadaniem jest dotarcie do tych osób, zmotywowanie, pokazanie, że bez względu na uraz mogą funkcjonować we wielu płaszczyznach życiowych. Również wsparcie psychologa, bardzo mocne postawienie na rehabilitację, bo to jest fundament funkcjonowania tych osób. Następnie likwidacja barier, dopasowanie odpowiedniego sprzętu, aktywność zawodowa, sportowa i wsparcie również asystenta wsparcia. Dla mnie najważniejsze jest to, że my na samym początku chcemy zrobić wszystko, żeby ta osoba uzyskała jak najwięcej funkcji. Jeżeli będzie chodzić, to to zrobimy. Jeżeli będzie druga strona medalu i ta osoba będzie poruszała się na wózku, również zrobimy wszystko, żeby ją zaktywizować. Dla mnie jest to najważniejsze, że programy są bardzo kompleksowe. Wydaje mi się, że nie brakuje tym programom nic, co w tej sytuacji, w której znalazły się te osoby, jeszcze jest potrzebne.
Powiedziałeś, że są to projekty ogólnopolskie, czyli jak rozumiem, mogą się zgłaszać do Was ludzie z całej Polski, którzy potrzebują takiego wsparcia. W jaki sposób oni mogą to zrobić?
Największym plusem i taką przewagą tych programów jest przede wszystkim to, że ja wraz z Bartkiem, który jest również menadżerem rehabilitacji, jeździmy bezpośrednio do każdego podopiecznego, potencjalnego podopiecznego, poznajemy go, robimy z nim wywiad, poznajemy jego potrzeby i wspólnie planujemy tą drogę, do której chcemy dojść. Więc jeździmy we wszystkie zakamarki Polski, czy to jest dalekie Podkarpacie, czy Wysoka Północ, czy Warmia i Mazury. Wszędzie po prostu dojedziemy i z tą osobą się spotkamy. Programy są całkowicie bezpłatne, to znaczy my przede wszystkim staramy się z ramienia fundacji zrobić wszystko, żeby zgromadzić środki z różnych forów, z różnych możliwości przez fundację właśnie na te wszystkie możliwości uzyskania sprawności i to chyba tak to wygląda. Poprzez stronę internetową można ściągnąć porozumienie do fundacji, można zadzwonić do fundacji i myślę, że to są dwa takie najprostsze sposoby. Oczywiście dokumentacja medyczna, opis, jakieś zdjęcia i po prostu zaczynamy działać i zmieniać życie tego człowieka.
A czy właśnie to, że Ty jesteś też osobą, która jest po takich przejściach, ma jakieś znaczenie dla tych ludzi, z którymi się spotykacie? Łatwiej im jest Tobie powiedzieć o tych problemach, bo wiedzą, że Ty będziesz to rozumiał?
Myślę, że jest to duży argument na plus w rozmowie z osobami, czy po urazach rdzenia, czy po amputacji, dlatego że te osoby na samym początku potrzebują zrozumienia i zobaczenia kogoś albo czegoś, co daje im pewną nadzieję. Nie chciałbym tutaj zabrzmieć mało skromnie, ale wydaje mi się, że jak wjeżdżam na wózku i opowiadam o tym, co robimy, w jaki sposób żyję, to na pewno jakaś iskierka w ich głowie i w sercu zaczyna się zapalać i mają nadzieję, że ta ich sytuacja się zmieni, że mają nadzieję na to, że będzie po prostu łatwiej, a mi na pewno łatwiej jest rozmawiać, bo często powołuję się na sytuację ze swojego życia. Też nie miałem najlepiej, dałem radę przy pomocy innych osób, a nie było takich instytucji, nie było takiego finansowania, więc myślę sobie, że jestem tutaj dobrym przykładem na to, żeby dać po prostu tym ludziom nadzieję na zmianę swojego życia.
Powiedziałeś o tym sprzęcie, który jest bardzo ważny, żeby to życie było łatwiejsze. Czy to daje tą niezależność właśnie? To jest początek tej niezależności?
To jest bardzo ważny aspekt, dlatego że jeżeli osoba będzie jeździła na niedopasowanym wózku, na nieodpowiednim sprzęcie, będzie się męczyła. Mówię w kontekście psychologicznym. Jeżeli nie będzie miała tej motywacji, bo będzie uważała, że jest to strasznie ciężkie, nie daje sobie radę, jest problemem dla osób bliskich, ten poziom akceptacji, motywacji będzie zdecydowanie spadał i on nie pomoże w rehabilitacji. Jeżeli bariery architektoniczne uniemożliwią funkcjonowanie w łazience, funkcjonowanie przy wyjściu z domu i w ogóle w takiej przestrzeni publicznej, te osoby po prostu stracą no, tą nadzieję, tą chęć funkcjonowania w tej trudnej sytuacji. Dlatego likwidacja barier i dopasowanie odpowiedniego sprzętu do możliwości jest niezmiernie ważne. Myślę, że problem polegał przez lata na tym, że ten sprzęt był dopasowywany po prostu pod jakiś tam uraz, proszę, tu jest wózek, tu jest jakieś tam łóżko czy proteza i tak dalej. My wychodzimy z założenia tego, że ten sprzęt nie tylko musi być dopasowany do odpowiedniej niepełnosprawności, czy urazu rdzenia, czy amputacji, czy urazu czaszkowo-mózgowego. On musi być dopasowany do rzeczywistości tej osoby. Inny wózek będzie miała kobieta, która jest szczupła i chce być aktywna zawodowo, ma dziecko. Inna będzie tutaj osoba, która jest przy kości, a pochodzi z województwa podkarpackiego, czyli ten teren jest grząski. Inny będzie chłopak, który będzie zjeżdżał po schodach, będzie paraplegikiem. Musimy patrzeć na wiele aspektów, żeby ten sprzęt był dopasowany do tego, w jakim oni są w stanie i co oni chcą robić za jakiś czas.
Chciałabym się tutaj wtrącić, bo często jest też pewnie tak, że osoby, które muszą poruszać się na wózku, nie wiedzą nawet, że mogą mieć inny wózek niż ten, który jako pierwszy został im w ramach NFZ-u przyznany, że można tutaj dokonać zmiany tego wózka, że można mieć właśnie lepszy wózek, lżejszy, spełniający zupełnie inne funkcje. Na przykład osobom nie mającym nigdy do czynienia z tego typu sprzętem rehabilitacyjnym, wózki się mogą kojarzyć z takimi ciężkimi, wielkimi wózkami szpitalnymi. One zupełnie tak nie wyglądają, te nowoczesne wózki aktywne tak zwane.
Tak, wózki aktywne moim zdaniem są z kosmosu. Materiał, z którego są wykonane, waga i wygląd są naprawdę takie kosmiczne i do dzisiaj robienie takich wózków, sprzętów, rowerów mnie zaskakuje, bo to jest niesamowicie fajna sprawa. Są na pewno bardzo drogie, tego nie do końca rozumiem, ale wracając do meritum pytania, są różne wózki, są aktywne, są ortopedyczne, są bardziej aktywne takie do osób, które już pracują, trenują. Myślę, że najważniejszym takim elementem tego całego procesu dopasowania wózka jest przede wszystkim, tak jak wcześniej powiedziałem, zrozumienie tego środowiska osoby, tego co chce robić, a na pewno najważniejszą jest kwestią to, aby ten wózek na samym początku nie był zakupiony, aby ten wózek nie był takim środkiem najważniejszym, dlatego że sprawność się zmienia, pewne funkcje przychodzą, myślę sobie, że trzeba sobie dać czas, te wózki powinny być na początku wypożyczone, trzeba się skupić na rehabilitacji, dopiero na pewnym etapie, w którym jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka ta sprawność będzie, a przede wszystkim powinno być tutaj zielone światło fizjoterapeuty. Nie może być tak, że to jakaś fundacja proponuje wózek, że jakaś firma proponuje wózek, czy jakaś pielęgniarka, lekarz, czy sam ten człowiek chce po prostu wózek jakiś taki aktywny sobie zakupić. Myślę, że to fizjoterapeuta powinien dać zielone światło, że tak, teraz proszę, dopasuj sobie wózek i on będzie odpowiedni, wtedy dopiero następuje ten proces.
Chciałam porozmawiać z Tobą też o tej tak zwanej kompleksowej rehabilitacji, bo to jest proces, do którego tak naprawdę pacjent powinien w jakiś sposób się przygotować, zaplanować działanie, zgromadzić właśnie te środki, czy może liczyć na pomoc różnych instytucji. Jak to wygląda w praktyce?
W praktyce wygląda to tak, że oczywiście tutaj najważniejszą instytucją w Polsce jest tutaj PFRON, czyli Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych, dlatego że dofinansowuje sprzęt, pomaga w aktywności zawodowej, sportowej. Zresztą nie powiem, że jestem najlepszym przykładem tego, dlatego że jak studiowałem, to dzięki właśnie takim programom aktywnym samorządowi mogłem studiować, mogłem funkcjonować jako młody człowiek, jako student. Więc myślę, że te programy są tutaj najważniejszą kwestią i uświadamianie ludzi z niepełnosprawnością, że taka instytucja i takie programy są, jest niezmiernie ważne. Na pewno kwestia Narodowego Funduszu Zdrowia i dofinansowywanie do czy to sprzętu ortopedycznego, czy stominego jest tutaj też najważniejszą kwestią. Jednak problem polega na tym, że mimo tego, że te dwie instytucje działają, mimo tego, że robią w swoim zakresie, informują, to mam na myśli, to jednak te osoby nie mają do końca świadomości, że takie programy są. A też kwestie dofinansowań są bardzo małe. Na zachodzie wygląda to kompletnie inaczej. Taka osoba dostaje po prostu od razu wózek, rower, dopasowanie do samochodu, możliwość aktywności i tak dalej. Jest kompletnie przepaść. Ale to nie o to chodzi. Dla mnie jest najważniejsze to, że z ramienia naszych programów, naszej fundacji, poza tym, że mamy możliwość zapewnienia sprzętu czy rehabilitacji i zaplanowania powiedzmy tego całego procesu rehabilitacji, my realnie zbieramy na to środki. Robimy wszystko za pomocą różnych form, czy zbiórki internetowej, czy dowolnych wpłat, czy po prostu organizowania jakiegoś wydarzenia charytatywnego, czy licytacji. Wszystko, aby poszło to w kierunku zgromadzenia kwoty, która pozwoli tym osobom uzyskać tą niezależność. Dla mnie najważniejsza jest kwestia taka, że zdarzają się takie sytuacje, ich jest coraz częściej, że beneficjent do nas trafia, my robimy wszystko, żeby zgromadzić te środki i okazuje się, że ten człowiek nie zapłacił nic za rehabilitację, za wózek, za aktywność i tak dalej, bo po prostu pomogliśmy wspólnie, bo to nie jest nasza zasługa, tak? My mamy pewne narzędzia, ale to darczyńcy, to ludzie dobrej woli, to znajomi, rodzina bardzo mocno się angażuje, to oni gromadzą tak ogromne środki, a te środki mogą realnie pomóc tym osobom.
To powiedzmy jeszcze na koniec wszystkim słuchaczom, jak mogą się zgłosić do Was, w jaki sposób, podajmy nazwę, może adres strony internetowej albo jakieś telefony.
Fundacja Moc Pomocy, ogólnopolska organizacja, na stronie www.fundacjamocpomocy.pl możemy otrzymać pełną informację na temat programów i możliwości działania. Sam telefon do fundacji to 881-035-005. Ja jestem na pierwszym froncie, więc każdy, kto z Państwa zadzwoni, będzie potrzebował pomocy. Może Państwa bliski, może ktoś znajomy, może po prostu ktoś spotkany na ulicy. Proszę się skontaktować. Mam nadzieję, że będziemy w stanie tutaj pomóc. Na pewno zagwarantuję zainteresowanie i chęć pomocy. I po prostu będziemy działać. Myślę, że wspólnie możemy zmieniać na lepsze życie osób, które ulegają różnym wypadkom, osób, które są osobami z niepełnosprawnością.
Rafał Mikołajczyk, prezes Fundacji Moc Pomocy, dziękuję Ci za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Więcej serca i mniej barier.